Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam na nasze wieczorne spotkanie, na rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych: reforma sądownictwa. Aktualności w studiu telewizji Trwam. Witam bardzo serdecznie pana ministra Sebastiana Kaletę, wiceministra sprawiedliwości, przewodniczącego Komisji do Spraw Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I oczekujemy na pana Marcina Warchoła, wiceministra sprawiedliwości, który jest w drodze, ale dzisiejsze warunki dosyć trudne, więc będziemy także z niecierpliwością na obecność pana ministra oczekiwać. Reforma wymiaru sprawiedliwości, trudna reforma, sięgnijmy może początków przemian ustrojowych państwa polskiego, rok 1989 i opinia między innymi pana profesora Strzembosza, ale i nie tylko, środowiska sędziowskiego, które twierdziło, że w tym środowisku nastąpi samooczyszczenie i w procesie bardzo naturalnym nastąpi także przekształcenie idące we właściwą stronę tego wszystkiego, co dotyczy wymiaru sprawiedliwości. Po latach możemy powiedzieć, panie ministrze, że tak się nie stało.
Dokładnie. Wiemy, że tak się nie stało i brak rozliczenia tego, co się działo wśród sędziów w czasach komunizmu i przejście suchą nogą wszystkich tych sędziów, którzy wydawali zbrodnicze wyroki w czasach stalinowskich, bo przypominam, te osoby pobierały przecież stan spoczynku, wysokie uposażenia, ale też na początku lat 90. niektóre z nich orzekały cały czas i sędziowie, którzy wydawali haniebne wyroki w stanie wojennym i gnębili Solidarność, żaden z tych sędziów nie poniósł odpowiedzialności dyscyplinarnej, bodajże udało się tylko jednego sędziego usunąć z zawodu. Zresztą kuriozalne wyroki dotyczące lustracji wydawane przez sędziów świadczyło o tym, że niestety, ale sądownictwo było od początku transformacji taką ostoją komunizmu w Polsce, trwale osadzoną bez zmian przy transformacji, właśnie na podstawie tych gwarancji, które między innymi dawał pan profesor Strzembosz. Wiemy dzisiaj, że ten plan się nie powiódł, ale wiemy też, że ta wielka bezkarność spowodowała, że doszło do bardzo stworzenia złego mechanizmu korporacyjnego, w którym te mniejsze czyny, które nie powinny być udziałem sędziów, stały się również bezkarne. I to jest, zrodziło duże poczucie niesprawiedliwości i ograniczyło zaufanie do sądownictwa. Wiemy, że w Polsce sędziów jest około 10 tysięcy. Większość z nich to są uczciwi, ciężko pracujący sędziowie, ale są też tacy, którzy popełniają różnego rodzaju czyny zabronione, ale w całym środowisku panuje taka mentalność korporacyjna, polegająca na tym, że członek tej korporacji może czuć się bezpiecznie dzięki immunitetowi i temu, że tak jak przykładowo Kowalski popełni jakieś wykroczenie drogowe, czy to będzie zwykły obywatel, czy nawet polityk. Wiemy doskonale, że ta odpowiedzialność jest nieubłagana, a w stosunku do sędziów bywa niestety inaczej. I to rodzi poczucie, że są równi i równiejsi. Zresztą sędziowie sami określili siebie jako tak zwaną nadzwyczajną kastę. I to jest jedna z przyczyn potrzeby gruntownej reformy sądownictwa, ponieważ żeby nasze państwo, tak jak jest reformowane w tych sferach, w których bezpośrednio władzę wykonuje władza wykonawcza czy ustawodawcza, tak żeby dzięki demokratycznemu wyborowi Polaków, który został potwierdzony kilka miesięcy temu rekordowym wyrazem poparcia, żeby ta trzecia władza, która jest, mogła być skonstruowana w taki sposób, żebyśmy czuli, idąc do sądu, czy mając do czynienia z sędziami, iż są to osoby, którym możemy powierzyć swoje życie. Bo przypominam, żaden polityk w Polsce nie ma takiej władzy nad ludzkim życiem, jaki ma sędzia. Sędzia zdecyduje o wolności, sędzia może zdecydować o majątku bądź jego braku. Sędzia może z panem w konkretnych sytuacjach panem losu konkretnego człowieka. Żaden polityk nie ma w swoim ręku takiej władzy. Dlatego ta władza powinna być bardzo silnie umocowana w tym poczuciu, że możemy jej zaufać. A jeśli widzimy, że sędziowie bronią innych sędziów przed odpowiedzialnością, jeśli widzimy, że sędziowie, kolejne pokolenia sędziów wybierają kolejnych sędziów, sami siebie wybierają, sami siebie oceniają, sami siebie dyscyplinują, to niestety jest źródłem wielu patologii, które próbujemy reformą sądownictwa po prostu przeciąć.
Kasta, która po roku 89 wydawałoby się, że jest nie do ruszenia. Podjęto próby zreformowania wymiaru sprawiedliwości. Myślę chociażby o pierwszej kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy. I tu rodzi się także bardzo konkretne pytanie w tym wymiarze trójpodziału władzy. Na ile rzeczywiście suweren obywatel ma wpływ bardzo konkretny chociażby na władzę sądowniczą, bo wiemy, że na władzę ustawodawczą i wykonawczą ma wpływ, bo dokonuje się to za każdym razem, kiedy udajemy się do demokratycznych wyborów i oddajemy swój głos na dane ugrupowanie polityczne, które reprezentuje nas, suwerena narodu.
Rzeczywiście, w pierwszym, można powiedzieć, w czasie rządów pierwszego PiS-u były podjęte szereg prób reform ogólnie wymiaru sprawiedliwości, nie tylko sądownictwa. Jednak wiemy też, że tamta część reformatorska została przerwana przegranymi wyborami. Jednak w tamtym okresie, około 2005 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory i wygrywał wybory świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, również środowisko aktualne Platformy Obywatelskiej bardzo krytycznie wypowiadało się o sądownictwie. Pan Rzepliński, który ówcześnie był w tamtym okresie nawet zgłaszany jako kandydat Platformy na Rzecznika Praw Obywatelskich, mówił o KRS-ie, że jest to niezdrowa korporacja, która pielęgnuje patologię w sądownictwie i musi ulec zmianie. Platforma Obywatelska proponowała taką reformę KRS-u, jaką my wprowadziliśmy de facto po kilkunastu latach, a jeden z liderów Platformy Obywatelskiej w tamtych czasach, Jan Maria Rokita, sam wspominał kilka miesięcy temu, że każda siła polityczna w Polsce ma przeświadczenie o tym, i tu jest zgoda, że sądownictwo wymaga gruntownej naprawy. Jednak żadna siła polityczna nie była na tyle odważna, żeby spróbować wziąć za ten gigantyczny problem polskiego państwa. Mając ten mandat konsekwentnie, to czynimy od 4 lat z, wydaje mi się, niemałymi sukcesami, ale to będzie jeszcze możliwość pewnie powiedzenia o poszczególnych elementach później. I teraz właśnie ten element, jaki mamy wpływ jako zwykli Polacy na kształt sądownictwa? Zgodnie z brzmieniem polskiej konstytucji, artykułu 8, każda władza pochodzi od narodu. Naród sprawuje swoją władzę bezpośrednio, czyli to są referenda, wybory prezydenckie, wybory bezpośrednie bądź pośrednio. Władza sprawowana przez naród pośrednio polega na sprawowaniu tej władzy poprzez swoich przedstawicieli. I przedstawicielami narodu są właśnie Sejm, Senat i tak są, powinny być konstruowane władze w Polsce. Polska konstytucja nie przewiduje, ażeby sędziowie byli powoływani bezpośrednio przez wyborców. To powoduje, że musi zostać stworzony mechanizm, który pozwoli wybierać sędziów tak, żeby mogli sprawować władzę właśnie mając źródło w swojej władzy z narodu. Jednak system Krajowej Rady Sądownictwa, który został stworzony po 2001 roku, został skonstruowany w ten sposób, że zgodnie z polską konstytucją sędziowie w tym gremium mają większość. I tak jest dzisiaj również. Sędziowie mają większość, jednak nasza reforma polega na tym, żeby, bo dotychczas było tak, że sędziowie sami wskazywali swoich przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa i stanowili w tej Krajowej Radzie Sądownictwa większość. Więc co to oznacza? Przykładowo, sędziowie wybrani przez Radę Państwa PRL weszli w skład KRS-u i oni potem wskazywali, kto będzie sędzią. Więc jest taka, można nie chcę używać takiego potocznego słownictwa, ale widzimy pewną odtwarzanie pokoleń sędziowskich na podstawie decyzji samych sędziów. Zwykły obywatel nie ma wpływu na ten proces. Ma tylko na ostatnim elemencie, wybierając prezydenta, ale zgodnie ze zwyczajami i praktyką konstytucyjną, prezydent w wyjątkowych przypadkach tylko korzystał w historii III Rzeczypospolitej z uprawnienia odmowy powołania na urząd sędziego kandydata wskazanego przez Krajową Radę Sądownictwa. I nasza zmiana, drobna korekta tak naprawdę tylko w funkcjonowaniu KRS-u, polegająca na tym, że to nie sędziowie, zresztą sami sędziowie krytykowali ten sposób wyboru, bo tworzyły się tak zwane spółdzielnie, że elity, najważniejsi sędziowie sądów apelacyjnych ustalali regionalnie, który sędzia wybrany ma być do KRS-u i to stworzyło dużą dozę nietransparentności w funkcjonowaniu tego organu. Uznaliśmy, że najlepszym modelem demokratycznym byłoby to, ażeby parlament powoływał spośród sędziów sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa. Co jest istotne, konstytucja na taki wariant przewidywała, ponieważ przy wyborze członków sędziowskich nie wskazała, kto ich wybiera, a przy innych członkach wskazała, kto konkretnych przedstawicieli wybiera. To oznacza, że pozostawiła polska konstytucja luz decyzyjny ustawodawcy, jak to ukształtować. I ta, wydawać by się mogła, drobna zmiana, fundamentalnie zwiększyła transparentność i demokratyzację Krajowej Rady Sądownictwa. Bo oprócz tej zmiany również udało nam się wprowadzić mechanizm polegający na tym, że obrady Krajowej Rady Sądownictwa są transmitowane. Każdy może podczas dyskusji o konkretnym kandydacie posłuchać, co oni mówią poszczególni członkowie Krajowej Rady Sądownictwa. Sam fakt, że można to zobaczyć, powoduje, że ci sędziowie, którzy są w KRS-ie dzisiaj, są bacznie obserwowani. Dotychczas wszystko się odbywało za zamkniętymi drzwiami. I to jest jeden z przywilejów, który został podarwany sędziom, że mogą sami siebie wybierać. Ale widzimy, do jakich patologii to doprowadziło i zgodnie z polską konstytucją i wzmacniając legitymację demokratyczną KRS-u, doprowadziliśmy do jego reformy. Ale kiedy się zabiera przywileje konkretnemu środowisku, to oczywiście rodzi się opór. I sędziowie bardzo ten opór próbują po prostu bezprawnie w niektórych przypadkach stawiać.
Panie ministrze, zanim przejdziemy do tych aktualnych spraw dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości, trzeba koniecznie powiedzieć o takim globalnym poczuciu krzywdy ludzkiej, niesprawiedliwości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wymiaru niesprawiedliwości w naszej ojczyźnie. Pan doświadcza tego poprzez prowadzenie Sejmowej Komisji do Spraw Dzikiej Reprywatyzacji w Warszawie. Ileż tam przecież jest takich nadużyć prawnych i ludzkiej krzywdy, ale także bardzo wiele wyroków sądów okazuje się rzeczywiście pokazywało jednoznacznie to, o czym pan minister wspomniał, że ta kasta poczuła się na tyle silna, że stała się panami historii ludzkiego życia.
Niestety, ale media co chwilę alarmują o skandalicznych wyrokach sądów albo w sprawach o brutalne przestępstwa, niskie kary, albo w sytuacji, w której można mnożyć sytuację, w której komuś odebrano mieszkanie, czy nie tylko w reprywatyzacji, ale lichwiarze grasowali, bo dzisiaj z tym procederem walczymy. Oszukiwali najczęściej starsze, bezbronne osoby. I kiedy te osoby prosiły o pomoc, dowiadywały się, podpisało się umowę. A oczywiście ten bezbronny człowiek był na końcu w zainteresowaniu przede wszystkim sądownictwa. I te krzywdy, które były nagłaśniane, właśnie rodzą poczucie braku zaufania do sędziów. Kolejny element, poczucie, że są równi i równiejsi. Osoby, które dysponują większymi zasobami, mogą pozwolić sobie na wynajęcie lepszych prawników. Poprzez nietransparentny system przydzielania spraw rodziło się wątpliwości, czy sędziowie przypadkowo nie są już dogadani z konkretną stroną i słabsza strona czuła się pokrzywdzona. My wprowadziliśmy system losowania sędziów, który sam sobie powoduje, że nawet jeśli ktoś się z wyrokiem nie zgadza, to nie może podnieść, że go skrzywdzono w ten sposób, że zmanipulowano skład sądu. Ten system buduje zaufanie właśnie do polskiego sądownictwa. I te krzywdy, osoby skazywane, które potem okazały się być niewinnymi, czy osoby, które zostały zrujnowane, a wyroki sądu tylko potwierdzały to, że powinny żyć dalej w nędzy, czy były gnębione kolejnymi wezwaniami. I były sprawy, na przykład słynna sprawa osoby, która była pozbawiona nóg i miała się doczołgiwać przed oblicze sądu, czy również bezkarność w pospolitych sprawach. Jeśli dowiadujemy się, że sędzia wymusza od osoby właśnie pożyczkę lichwiarską i powołuje się, że jest sędzią i z tego powodu będzie trudniej tej osobie bronić swoich praw. Czy widzieliśmy wszyscy nagrania sędziów Sądu Najwyższego, słyszeliśmy, media nagłośniły, że rozmawiali o obcowaniu płciowym z 13-latkami, sędziowie Sądu Najwyższego i doradzali sobie, jak pomóc komuś dobrze skargę kasacyjną, kasację wywieźć do Sądu Najwyższego. I co się stało? Jeden z sędziów uczestniczących w tej rozmowie uczestniczył w wydawaniu uchwały z ubiegłego tygodnia. Włos mu z głowy nie spadł. I ten bezmiar krzywd, poczucia niesprawiedliwości, bezkarności w środowisku sędziowskim doprowadził nas do momentu, w którym to już nie jest plan polityczny tylko i wyłącznie naszego obozu politycznego, czy jakaś chęć koniecznie reform, bo jest to jakiś oderwany od rzeczywistości pomysł. To są oczekiwania naszych wyborców. My aktualnie jesteśmy przez nich zobowiązani, by w końcu z tym zrobić porządek. Nie jest, tak jak wspomniałem wcześniej, pan Jan Rokita mówił wyraźnie, że trzeciej władzy, tej oderwanej często od społeczeństwa, żadna siła polityczna nie odważyła się naruszyć w taki sposób, żeby ją zreformować, bo sędziowie sami się nie mogą zreformować. Prawo uchwala w Polsce parlament, a nie sędziowie, chociaż widzimy w ostatnich dniach, że i te kompetencje sobie sędziowie próbują uzurpować.
Sędziowie na telefon, panie ministrze, także znamy te przypadki. No i haniebne, bardzo niskie wyroki wydawane dla swoich kolegów sędziów, którzy złamali prawo, będąc rzeczywiście osobami życia publicznego.
Przykład z dzisiaj. Media informowały o tym, że prokuratura złożyła akt oskarżenia przeciwko sędziemu, który miał grozić swojej teściowej, miał ubliżać policjantom, którzy interweniowali. Wydaje mi się, że gdyby jakikolwiek polityk groził swojej rodzinie, wszczynał awantury domowe, to szybko spotkałaby go infamia publiczna. Natomiast co się działo w przypadku sędziego? Sąd apelacyjny odmówił uchylenia immunitetu. Dopiero izba dyscyplinarna, ta izba dyscyplinarna, której niektórzy sędziowie, a w szczególności sędziowie Sądu Najwyższego, którzy próbują ją obalić, boją się jak diabeł święconej wody, ta izba dyscyplinarna uchyliła immunitet temu sędziemu, dzięki czemu będzie on odpowiadał przed sądem za to, co stwierdzi, jak twierdzi, za to, co zrobił, jak twierdzi prokuratura. I te zmiany po prostu się nie podobają.
Panie ministrze, wczorajsze spotkanie u pana prezydenta. Reprezentowane były wszystkie środowiska polityczne, które znajdują się w parlamencie. Pan Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, mówi, że jest jasne, proste żądanie od pana prezydenta, aby zawetował tę szkodliwą ustawę. Wystarczy, że pan prezydent wsłuchał się w głos niezależnych ekspertów i podjął jedyną możliwą decyzję. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego, będziemy wzywać do tego, żeby pan prezydent zawetował tę ustawę. Będziemy przedstawiać argumenty, przedstawiać też pomysły. Sojusz Lewicy Demokratycznej, pan Włodzimierz Czaszasty, który wręcz straszy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mówiąc, żeby nie było tak, że jak przyjdzie Trybunał Stanu dla pana prezydenta, że pan prezydent mówił, nikt mnie nie ostrzega. W związku z tym dzisiaj ostrzeżemy pana prezydenta, ma pan wyjście, niech pan nie łamie prawa. I pani Lidia Staroń, senator niezależny, który prosi prezydenta o jak najszybsze podpisanie tej ustawy i także obóz Zjednoczonej Prawicy. To chociażby próbka pokazująca to napięcie polityczne, które wokół reformy wymiaru sprawiedliwości znajduje się w polskiej polityce.
Sędziowie szybko znaleźli obrońców opozycji, ponieważ nie jest tajemnicą, że często te kuriozalne wyroki, które sądy wydawały, czy wyroki, które były poddawane krytyce opinii publicznej, dotyczyły właśnie odpowiedzialności, braku odpowiedzialności osób z tych środowisk. I dlatego widzimy silny sojusz polityczny między sędziami, niektórymi sędziami, a partiami politycznymi. Widzieliśmy na marszach, że nierzadko szli ręka w rękę, a przecież sędzia powinien być apolityczny. Idąc do sądu, każdy powinien mieć, nie powinien mieć jakichkolwiek wątpliwości, ani nawet wiedzy o tym, jakie poglądy dany sędzia reprezentuje, ponieważ to są gwarancje rozpoznania sprawy przez niezależny, bezstronny sąd. I te zmiany, które zaproponowaliśmy, właśnie idą w tym kierunku, żeby sędziowie w imię obrony swoich środowiskowych przywilejów przestali szukać sojuszów politycznych, ponieważ jeśli mamy szanować wyroki sądowe, które zapadają wyroki, trzeba je uszanować, niezależnie co o nich sądzimy, oczywiście jeśli są wydane w prawidłowej procedurze, to tak samo sędziowie powinni szanować, że Polacy dokonują konkretnych wyborów i ich przedstawiciele dokonują pożądanych przez społeczeństwo zmian w prawie. Ale polityka rządzi się swoimi prawami i straszenie prezydenta tym, że broni konstytucji tak naprawdę w tym momencie, bo przypominam, że część sędziów próbuje sobie uzurpować możliwość kwestionowania wyłącznej prerogatywy prezydenta. Zgodnie z polską konstytucją to prezydent powołuje sędziów na końcu tego procesu nominacyjnego i przez kilkanaście lat wszystkie sądy najważniejsze w Polsce wypowiadały się w sposób jasny. Nie można zakwestionować skuteczności powołania przez prezydenta, jeśli zostało to stosowny akt powołania został wydany, a prezydent odebrał ślubowanie.
Ta uchwała Sądu Najwyższego w ostatnim czasie do pani ministrze zrobiła.
Próbuję temu przeczyć. W poprzednich latach Trybunał Konstytucyjny w składach nie osób wskazywanych przez nasz obóz polityczny, tylko przez aktualną opozycję. Sąd Najwyższy również w poprzednich latach, Naczelny Sąd Administracyjny. Wszystkie te sądy jasno mówiły. Prezydent powołał, to jest jego wyłączna prerogatywa. Nie ma drogi sądowej do kwestionowania statusu sędziego. Ale co się dzieje, kiedy jest potrzeba polityczna, potrzeba blokowania reformy sądownictwa? Tak jak zresztą mówi jedna z sędzi, która zresztą wymyśliła to pojęcie nadzwyczajna kasta. A my jak będzie trzeba, to sobie wyinterpretujemy, co chcemy. No i właśnie dochodzi do takiego momentu, w którym sędziowie próbują sobie wyinterpretować i stawiać się ponad konstytucją, ponieważ powiedziałem, artykuł 189 dotyczy właśnie powołania przez prezydenta w związku ze 144 ust. 3 punkt 17, gdzie wskazuje, że do tego aktu nie jest potrzebna kontrasygnata, jest to wyłączna prerogatywa osobista prezydenta Rzeczypospolitej. I mamy zasadę nieusuwalności sędziów wyrażoną w artykule 180 Konstytucji, która de facto uchwała, która to uchwała przeczy tej zasadzie, bo sędziowie wybrani przez, mianowani przez prezydenta po wskazaniu konkretnej Krajowej Rady Sądownictwa według tej uchwały nie powinni być sędziami. Przypominam, że kilka tygodni, kilkanaście tygodni toczy się ten spór. Sędzia Zaradkiewicz zapytał i TSUE, i Trybunał Konstytucyjny, i zawnioskowałby sędziowie, którzy rozpoczynali kariery na podstawie nominacji Rady Państwa PRL, również byli poddani temu testowi. No bo możemy kwestionować, czy tak ta KRS jest wybrana, czy to jest dobry, czy zły model. No ale chyba nikt nie powie, że dzisiaj w Polsce jest mniej demokracji, niż kiedy działała Rada Państwa PRL. A jak widać w Sądzie Najwyższym nie jest to przestrzegane, bo kilku sędziów właśnie z takim dorobkiem wskazywało palcem na dziś wybranych przez demokratyczną KRS i prezydenta sędziów, że to nie są sędziowie. I niestety ten chaos trzeba opanować. Sposobem na opanowanie tego chaosu niewątpliwie jest ustawa, którą przyjął Sejm, która z jednej strony bardzo restrykcyjnie podchodzi do kwestii apolityczności sędziów. Nie możemy sobie pozwolić po tych występach, które obserwujemy w niektórych mediach, na to, żeby sędziowie kalili dobre imię sędziów, żeby sędziowie ubierali się w szaty osób, które mogą kwestionować wybory Polaków, kwestionować działania władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej, stawiając się ponad nie. Bo wtedy, jeśli taki system przyjmiemy, to możemy tak naprawdę zlikwidować proces wyborczy, zostawić KRS, że są sędziowie, którzy sami się tam wybierają. Wybierają się sędziowie. Niech sędziowie tworzą prawo i je wykonują. I wtedy będziemy mieli sędziokrację. Wszyscy będą zadowoleni, bo przecież sędziowie tutaj nadzwyczajna kasta ludzi, jak powiedziała pani Kamińska, i żadna prawica, czy PiS, czy konserwatyści nie będą tutaj psuli porządku. No oczywiście to jest żart, natomiast takie ryzyka rzeczywiście istnieją. Bo jeśli sędziowie podważają prerogatywę prezydenta, podważają prawo obowiązujące w Polsce, nie stosują się do niego, no to stawiają się ponad wszystkimi. I drugi właśnie element tej ustawy właśnie wskazuje na to, że jeśli sędzia stawia się ponad konstytucją, ponad prawem, ponad polskim ustrojem, który zakłada trójpodział władzy jednak mimo wszystko, a nie sędziokrację, to takie działania w zakresie kwestionowania statusu sędziów rodzą ryzyko odpowiedzialności dyscyplinarnej do wydalenia z zawodu włącznie.
Jak pan minister patrzył na to wszystko, co w procesie legislacji nad tą ustawą działo się w Wyższej Izbie Polskiego Parlamentu, w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej?
Znaczy, przede wszystkim można powiedzieć, że to, co się działo w Sejmie i w Senacie, rzeczywiście było różnicą ze strony opozycji ogólnej, bo w Sejmie pamiętajmy, że pierwszego dnia opozycja nie stawiała się na głosowanie i była duża kompromitacja opozycji z tego tytułu. Natomiast podczas posiedzenia doszło do obstrukcji, żeby mówić, że pracuje się to 5 rano w Sejmie. Kilkanaście godzin tak naprawdę składano poprawki bez żadnej treści, bez żadnej dyskusji. Kilkanaście godzin to wszystko trwało, a opozycja nie przedstawiła żadnej merytorycznej argumentacji popierającej tezę o tym, że ta ustawa nie jest potrzebna. Natomiast w Senacie doszło do trochę odmiennej sytuacji. Próbowano zagadać wszystkich, że zwołano naczelnych ekspertów, dyżurnych specjalistów, którzy zawsze będą w stanie skrytykować cokolwiek zaproponuje rząd Zjednoczonej Prawicy, ale również mieliśmy do czynienia z pewnym wyjątkowym zdarzeniem w postaci zaproszenia ekspertów Komisji Weneckiej bezprawnie przez pana marszałka Senatu, którzy w ekspresowym tempie dokonali oceny w roboczym tłumaczeniu, nawet nie posługując się tłumaczeniem urzędowym, tego, że ta ustawa jest kompletnie niepotrzebna. Ale co jest istotne, Komisja Wenecka w swojej opinii i tak szanowanej przez aktualną opozycję wskazana bardzo istotną kwestię, jeśli mówimy o szanowaniu się wzajemnie państw, w szczególności państw Unii Europejskiej. Chociaż Komisja Wenecka nie jest w ramach Unii, tylko jest w ramach Rady, jest ciałem doradczym Rady Europy. To jest szersza niż Unia Europejska organizacja. Otóż okazuje się, że Komisja Wenecka ma następujący pogląd, bo nasze standardy, które proponujemy w procesie wyłaniania sędziów, nie są standardami nieznanymi w Europie. Aktualny KRS w Polsce jest taki jak w Hiszpanii, a w Niemczech to już w ogóle politycy bezpośrednio powołują sędziów, nikt problemu nie widzi. Otóż Komisja Wenecka twierdzi, że w Europie są państwa tak zwanych starych demokracji i te państwa są na tyle rozwinięte, jeśli chodzi o kulturę polityczną i prawną, iż tam wpływ polityków bezpośredni na wybór sędziów jest czymś naturalnym i niegroźnym dla procesu równowagi trójpodziału władz. Natomiast są państwa młodych demokracji i do takich państw według Komisji Weneckiej zalicza się Polska, że te państwa nie mogą taki system wprowadzać. Te państwa muszą restrykcyjnie słuchać wytycznych tych organów, bo w przeciwnym razie jest ryzyko braku praworządności. No, w Unii Europejskiej jest pewna zasada wyrażona w traktatach równości państw członkowskich. I jeśli jesteśmy w klubie równych państw, to powinniśmy się porówni szanować. Ale niestety wobec Polski są podwójne standardy w tym momencie. I teraz rodzi się pytanie, jak na tę próbę wprowadzenia podwójnych standardów zareagujemy. Ale co jest kluczowe? Tej próby, tego ataku nie byłoby. Nikt by się nie odważył kwestionować polskich reform, gdyby nie polska opozycja, która wręcz błaga, prosi przy każdym gremium, w którym uczestniczy, czy może zabrać głos, apeluje o to, by były interwencje w Polsce. Łapią się za płaszcz pani komisarz Jurowej, niech ona interweniuje z Komisją Europejską. Jeżdżą do Trybunału Sprawiedliwości, proszą, w Polsce jest zagrożona praworządność, niech Trybunał wydaje wyroki. Wszyscy widzieliśmy te skandaliczne wydarzenia podczas ostatniej sesji Rady Europy kilka dni temu. Polscy parlamentarzyści wespół z parlamentarzystami rosyjskimi apelowali, by Rada Europy zajęła się Polską i monitorowała sytuację w Polsce. Nasi przedstawiciele naszego narodu za granicą proszą obce państwa, obce organizacje o interwencję i kilka dni temu działo się to razem z parlamentarzystami z Rosji. Następnego dnia po tym głosowaniu Rada Europy zajmowała się sytuacją demokracji w Rosji. I już w tym przypadku nie dostrzegła potrzeby monitorowania tego, czy w Rosji mamy demokrację, czy jest z nią problem. Problem jest z Polską, ale problem jest z Polską w opinii tych gremiów z tego powodu, że jak jeżdżą polscy opozycjoniści, błagają o interwencję, no to ich przyjaciele polityczni z innych krajów czują się jakby zaproszeni do takich interwencji. Więc niewątpliwie to jest negatywny aspekt tego całego procesu.
Reforma sądownictwa. Z nami w studiu Telewizji Trwam jest także pan profesor Marcin Warchuł, wiceminister sprawiedliwości. Witam serdecznie. Panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam
się. Rozmawiamy o jakże ważnej reformie koniecznej do zrealizowania wymiaru sprawiedliwości. Panie ministrze, Komisja Europejska zawnioskowała już do TSUE o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. I wiemy także, że we wtorek odbyła się wizyta pani komisarz Jurowej. Polska strona zaproponowała także pójście na kompromis. Na czym ten kompromis miałby polegać?
Tak, kompromis miałby polegać na przeniesieniu rozwiązań niemieckich, które polegają na tym, że to politycy, 32 polityków, powołuje sędziów do Sądu Najwyższego, podobnie jak do innych sądów federalnych. Jest to komisja złożona w 16 osób, to są przedstawiciele niemieckiego parlamentu i 16 to są ministrowie poszczególnych landów. Dlatego uważamy, że skoro krytykowane jest nasze rozwiązanie, które jest rozwiązaniem pośrednim, nie tak daleko idącym jak w innych krajach, na przykład w Danii czy w Szwecji, gdzie to rządy powołują rady sądownictwa, to zaproponowaliśmy rozwiązanie niemieckie. Zresztą w 2011 roku minister Sikorski, minister z Platformy, to powiedział jasno, że trzeba się wzorować na Niemcach. Było takie słynne przemówienie w Berlinie, że to Niemcy pełnią rolę wiodącą w Europie. Także nie wiem, dlaczego dzisiaj opozycja, Platforma, twierdzi, że to jest nieuczciwe z naszej strony powoływanie się na Niemcy. Przecież to ich minister chciał powoływać się właśnie na Niemcy. Więc ta propozycja kompromisu zakłada właśnie model niemiecki.
I z tego, co wiemy, panie ministrze, Niemcy nie mają problemu z praworządnością.
Nie, absolutnie. Wręcz przeciwnie, są w czołówce krajów z najwyższym zaufaniem do sądów. Właśnie Niemcy.
Czyli może rzeczywiście ten model jako model kompromisowy no zdobędzie łaskawe spojrzenie struktur Unii Europejskiej.
Miejmy taką nadzieję. Chciałbym jeszcze raz zauważyć, że to rozwiązanie jest podyktowane zasadą demokratycznej suwerenności narodu, w imię której to naród, społeczeństwo sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli. Natomiast nie grupka niewybieralnych sędziów. To jest kompletnie antydemokratyczne. To, co w naszym kraju było do niedawna, rządy nadzwyczajnej kasty, jak siebie sami określili, to jest kompletnie niedemokratyczne. Powtarzam, społeczeństwo, naród tworzy prawo przez swoich przedstawicieli wybranych do parlamentu, a nie sędziowie, którzy zawłaszczają sobie prawo, uzurpują sobie prawo do kontrolowania prezydenta, sejmu, premiera, rządu całego, może jeszcze zawieszą za chwilę rząd, Sejm i inne organy w państwie. No, na to zgody być nie może. I właśnie w Niemczech stworzono specjalne podstawy, nawet naukowe, pod tego typu rozwiązanie. Ja odwołam się do komentarza do Konstytucji niemieckiej. Profesor Hans Papier, to jest były prezes niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, jasno powiedział, że nie ma zgody na kooptację. Innymi słowy, nie ma zgody na sędziokrację. Z kooptacji sprzeciwia się demokratyczna zasada suwerenności narodu. I dlatego na przykład w takich krajach landowych jak Bawaria, Saksonia, ministrowie sprawiedliwości powołują sędziów. Są owszem rady sądownictwa, ale ich opinia jest niewiążąca. Dlatego propozycja niemiecka.
Preceder bardzo niebezpieczny, który dzieje się na naszych oczach, to także przekraczanie kompetencji traktatowych przez urzędników Unii Europejskiej, bo chociażby to, co dotyczy chociażby zreformowania wymiaru sprawiedliwości w naszej ojczyźnie, to jest prerogatywa państwa polskiego.
Absolutnie. Artykuł 5 traktatu wyraźnie wskazuje na to, że w sprawach niezastrzeżonych wprost dla organów Unii Europejskiej, to kraje posiadają własną kompetencję w tym zakresie. I to jest to zresztą instrumentalne posługiwanie się prawem unijnym, widać choćby na podstawie uchwały zeszłotygodniowej Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy powołuje się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdy sam go łamie. I to w dwóch punktach. Po pierwsze, Trybunał jasno wskazał, że prerogatywy prezydenckie o nominacji sędziowskiej są niepodważalne przez sędziów, a po drugie, nie ma jednego modelu izb dyscyplinarnych czy rad sądowniczych w Europie. Także dochodzi do dużej skali kłamstw, nieporozumień, manipulowania właśnie prawem unijnym, traktatowym. Sami ci, którzy powołują się na traktaty i na prawo unijne, sami je łamią. To trzeba też sobie jasno powiedzieć.
Uchwała wstrzymana przez Trybunał Konstytucyjny, ale uchwała, która w środowisku sędziowskim, w wymiarze sprawiedliwości wprowadziła bardzo wiele ogromnego zamieszania. Panie ministrze, są sędziowie, którzy wycofali się z orzekania, pomimo tego, że mają swoje umocowanie właściwe prawne do tego, aby orzekać. No i sprawa, na którą pan prokurator Święczkowski zwraca także uwagę, co teraz z tymi sędziami, którym odebrano chociażby immunitet, bo wobec nich toczą się bardzo konkretne postępowania.
Rzeczywiście ta uchwała w ogóle jest kuriozalna w swoim kształcie z tego powodu, że dotyczy wszystkich sędziów, którzy byli w tej samej procedurze przez tą samą KRS powoływani i potem przez prezydenta, czyli czy sędziowie Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej, czy sądów powszechnych byli wskazywani przez tą samą KRS. Ale Sąd Najwyższy stwierdził, że jedni to już kompletnie nie są sędziami, a drudzy to od jutra nie będą sędziami, ale ich wyroki są ważne, żeby zobrazować naszym widzom i słuchaczom na konkretnym przypadku. Kowalski przekracza prędkość o 50 km w terenie zabudowanym. Jest to oczywiste wykroczenie i powinien ponieść odpowiedzialność. Zwykły Kowalski nie przyjmuje mandatu, odwołuje się do sądu. Sąd wydaje rozstrzygnięcie. Jest to sędzia wybrany przez nową KRS. I co się dzieje? Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego ten wyrok jest ważny, ale od jutra ten sędzia już nie może orzekać, nie powinien orzekać. Mamy sędziego Kowalskiego. Sędzia Kowalski przekracza o 50 km prędkość w terenie zabudowanym. I oczywiście przed Izbą Dyscyplinarną to już żadne, mamy znane przykłady, że nie poniósłby odpowiedzialności tak bez żadnej izby, bo mamy sędziego Szczyszyna, który właśnie tego typu wykroczenie popełnił, ale jego koledzy z sądu nawet upomnienia mu za to wykroczenie nie dali, stwierdzając, że samochód toczył się przez tą miejscowość, w której przekroczył tak prędkość, no i nie zdążył wyhamować. Jednak na kanwie tej uchwały Sądu Najwyższego, zakładając, że jednak Izba Dyscyplinarna już jest i wydaje orzeczenie, wymierza karę takiemu sędziemu, to zgodnie z tą uchwałą wyrok się kasuje. Czyli mamy powrót do sytuacji sędziego Juszczyszyna, że żadnej odpowiedzialności nie ma. I ta uchwała właśnie zawiera w sobie takie sedno tego problemu. W tej uchwale widać, że po prostu Sądowi Najwyższemu chodziło o bezkarność sędziów. No bo te wyroki, teraz co z wyrokami sędziów, którzy zostali usunięci z zawodu za bicie żony, za kradzież pendrive'ów, za jazdy po pijaku? Takie wyroki wydawała Izba Dyscyplinarna. Wcześniej sądownictwo dyscyplinarne było dosyć pobłażliwe dla wielu przewinień sędziów. Nawet czasami immunitetów nie uchylano. Zresztą sędzia Łączewski słynny, jemu sędziowie odmówili uchylenia immunitetu w sytuacji, w której miał złożyć fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, sprawa znana w całej Polsce, ale tak to wyglądało. I niestety ta uchwała na tym takim przykładzie wobec zwykłego Kowalskiego, a sędziego Kowalskiego pokazuje, że ona nie służy zaprowadzeniu jakiegokolwiek porządku, ale wzmaga chaos. Jednocześnie sam fakt jej wydania jakby wykracza poza kompetencje przyznane Sądowi Najwyższemu. Bo Sąd Najwyższy nie jest od tego, by właśnie w drodze takiej uchwały oceniać. Ten może być sędzią, a ten nie może być sędzią. A ten wyrok jest ważny, a ten wyrok nie jest ważny. To nie jest kompetencja Sądu Najwyższego, by oceniać, jakie prawo uchwala ustawodawca i podpisuje prezydent, jak wykonuje swoje wyłączne prerogatywy prezydent. Bo jednym organem w Polsce, który może derogować jakikolwiek przepis ustawy w Polsce, jest tylko i wyłącznie Trybunał Konstytucyjny, a w przypadku ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, co jest istotne, niektórzy zapominają, to Trybunał Konstytucyjny już się wypowiedział. Stwierdził, że ta konstrukcja, którą przyjęliśmy, jest zgodna z Konstytucją. Zanim Sąd Najwyższy, niestety, ale w mojej opinii, korporacyjnych interesów, takie poziomowanie zastosował, bo tak jak powiedziałem wcześniej, można odnieść wrażenie, że ta Izba Dyscyplinarna to jest strasznie niepożądana instytucja dla sędziów.
To, o czym rozmawialiśmy z panem ministrem Kaletą, panie ministrze, no właśnie, bardzo niebezpieczne zachowanie, uchwała Sądu Najwyższego, która zabiera prerogatywę prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. No to nie daj, panie Boże, pomyśleć o przyszłości, co może się stać. Uchwała Sądu Najwyższego powie, że Sejm jest nielegalnie wybrany, że Senat nie może funkcjonować i nie może prowadzić
odpowiedniej... Senat pewnie może w tym momencie. Tak zakładam, że pewnie by stwierdzili, że może.
A w tej sytuacji tak.
Absolutnie. Polityczna uchwała i robiona pod zamówienie polityczne tych, którzy do tej pory mieli wyłączną władzę nad rządem dusz, jak to się mówi literacko, czyli sędziami w Sądzie Najwyższym, powołani, przypomnę, na zasadzie kooptacji, bo tak do tej pory wyglądało. Nie można było bez zgody kolegów zostać sędzią Sądu Najwyższego i dzisiaj to zmieniliśmy. Sąd Najwyższy nie ma nic do powiedzenia, kto wejdzie do składu Sądu Najwyższego i to im się nie podoba, że nie decydują o obsadzie Sądu Najwyższego. Jedyny sąd w Polsce, gdzie trzeba było mieć akceptację kolegów po to, żeby tam się dostać. Dlatego wielu przecież profesorów słynnych, którzy starali się dostać do Sądu Najwyższego, nie mieli układów koleżeńskich i nigdy tam nie trafili. Dlatego koło wzajemnej adoracji, osoby, które tam są, zasiadają, boją się utraty swojej pozycji, swojej władzy dotychczasowej i nie mają za nic demokrację. Prawda jest taka, ponieważ gdyby szanowali reguły demokratyczne, to podporządkowaliby się prawu przede wszystkim. Nie stawialiby się ponad prawem, nie tworzyliby nowych praw. To, co się stało tydzień temu, to absolutnie jest niewyobrażalne w świetle państwa prawa, w świetle demokracji. Dlatego Trybunał Konstytucyjny zadziałał. I na szczęście dla naszych obywateli jest Trybunał Konstytucyjny, który sprawę przywrócił do stanu faktycznego i prawnego sprzed tej nielegalnej uchwały. Także sędziowie mogą spokojnie orzekać. Tych 500 sędziów, którzy byli niepokojeni cały czas, bo to nie oni zostali wybrani przez korporacyjną Krajową Radę Sądownictwa, tylko przez demokratyczną Radę Sądownictwa, wybraną przez parlament, czyli przez przedstawicieli narodu. To im się nie podobało. Chcą po prostu, żeby było jak było i koniec. I twierdzą, że są oni gotowi do rozmów. Teraz okrągły stół ma być, tylko że jeżeli zobaczą, że my od początku, to my wykazywaliśmy wolę rozmów. Przypomnę 2017 rok, na Kongresie Prawników zostałem wygwizdany. Ja osobiście wtedy mówiłem o dyskusji, o dialogu. Nie było tej woli dialogu. Kolejne nasze ustępstwa, przecież 2/3 wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, no to jest kompromis. Prawo i Sprawiedliwość nie ma wyłącznej większości, tak, żeby większością 3/5 wybrać sędziów do KRS-u. To trzeba było kompromisu z innymi grupowaniami. To jest po pierwsze. pierwotnie, przypomnę, była zwykła większość. Podnieśliśmy do 3/5. Po drugie, pierwotnie w imię dekomunizacji chcieliśmy obniżyć wiek sędziów w Sądzie Najwyższym. Wskutek ogromnych protestów i również Komisji Europejskiej poszliśmy na kolejny kompromis i zostali pozostawieni w Sądzie Najwyższym, łącznie z pierwszą prezes, profesor Małgorzatą Gersdorf. No, czyli ustępstwo jedno za drugim, ale z drugiej strony nie ma w ogóle żadnej woli rozmowy. Jest chęć do tego, żeby było jak było. Więc tutaj kolejne tutaj twierdzenia o tym, że żeby nakłanianie pana prezydenta czy innych osób, żeby odstąpiły od ustawy, którą sami nazwali kagańcową, a która jest ustawą praworządność, w imię praworządności, porządkującą, likwidującą chaos i anarchię. Także oczywiście widać tę złą wolę, widać tą hipokryzję i obronę własnych interesów. Tylko o to tu chodzi.
Na czym ten kaganiec polega według sędziów? O tym porozmawiamy także za chwilę. Przypomnę numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 657 00 13 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy?
Jędrzej z Wielkopolski się kłania.
Jak pan na imię?
Jędrzej.
Bardzo proszę, panie Jędrzej.
Ja chciałbym tak ogólnie bardziej spojrzeć na dwa tematy chciałbym. Jeden sądowy, a drugi oczywiście, drugi aborcję chciałbym poruszyć, bo nie mam innej możliwości. Halo?
Tak, panie Jędrzeju, słuchamy. Tak, bardzo proszę.
W temacie ogólnie, sądownicze ogólne spojrzenie. Nie stosuje się u nas sądownictwa takiego jak w Ameryce z powodu oczywiście konstytucji, naszej 22% konstytucji. Tak? Ale ta konstytucja umożliwia tematy organizacyjne, kto konkretnie gdzie ma jak i sądzić, decyzje parlamentowych. Dotychczas było rzeczywiście tak, że ten parlament wskazywał na, że sądy, sędziowie wybierali sobie sędziów. Ale to wynikało z działań parlamentów. W tej chwili parlament rzeczywiście chce to zmienić, że to parlament będzie wybierał sędziów. Tak, to jest słuszne, ale spokojnie mógłby parlament zrobić też w ten sposób, że zadecydować, bo on ma prawo do tego, że sędziów pokoju wybiera się przy okazji wyborów samorządowych. I ci sędziowie w danym rejonie powinni tylko sądzić. To można by spokojnie zrobić. To jest jeden temat sądowy. Teraz, przepraszam, że tak, ale chcę wspomnieć, bo nie mam innej możliwości, na temat aborcji. Ja jestem człowiekiem, bo zostałem poczęty. Od momentu urodzenia mam prawo głosu i powinienem już od tego momentu być obywatelem. Tymczasem konstytucja oczywiście na skutek lewicowych i takich działań powoduje, umożliwia tylko dorosłym mieć prawo głosu, prawo wyborcze. Ja nie mogłem, mając lat 15, chociaż uważałem, że jestem odpowiedzialny i powinien mieć wpływ, brać udziału we wyborach. To jest, uważam, bardzo złe rozwiązanie, że dzieci z tytułu tego, że są podobno mało odpowiedzialne. Chociaż tu akurat bym się trochę sprzeczał, ale zostawmy ten temat.
Panie Jędrzeju, to już te dwa wątki, miały być dwa wątki, do trzeciego nie nawiązujmy już, bo słyszę, że przygotowuje pan trzecie pytanie. Panowie ministrowie, do pana Jędrzeja.
Bardzo słuszna propozycja sędziów pokoju. Oczywiście, jak najbardziej toczą się u nas również prace w Ministerstwie Sprawiedliwości na ten temat, natomiast wymaga zmiany konstytucji. I tutaj oczywiście wiele takich jest czynów drobnych. Śmiecenie na ulicy, czy niezawieszenie numerka na domu, na przykład oznaczenia. No to są sprawy, czy na przykład handel nielegalny na targowisku. Nie musi się zajmować tym sędzia. Oczywiście i my jesteśmy gotowi na rozmowę o dalszych etapach oczywiście reformy sądownictwa. Na przykład sędziowie pokoju jak najbardziej, ale to wymaga zmiany konstytucji. To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia. dotyczy aborcji. Tutaj, jak rozumiem, chodziło o panu bardziej o to, czy ktoś, kto nie ma 18 lat, mógłby mieć jakiś wpływ na proces wyborczy. Przypominam sobie, przed rokiem bodaj w Sejmie zorganizowana była konferencja, gdzie jeden z profesorów, pan profesor Majchrowski, akurat obecnie sędzia Sądu Najwyższego, przedstawił analizę tak zwanego prawa rodzinnego, to znaczy tyle masz głosów, ile masz dzieci. Ciekawa propozycja naukowo, natomiast też konstytucja na to nie pozwala. Natomiast jeśli chodzi o kwestię prawa do życia, chciałbym podkreślić, że to prokurator generalny, pan minister Zbigniew Ziobro, wyraził stanowisko bardzo pryncypialne do Trybunału Konstytucyjnego, bo jak wiemy, ta sprawa jest w Trybunale w tej chwili, więc pan minister Zbigniew Ziobro opowiedział się za ochroną życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Tutaj właśnie co do sędziów pokoju, to bardzo wnikliwie analizujemy od dłuższego czasu, jednak żeby ten mechanizm był skuteczny, tak jak pan minister Warchow wspomniał, niezbędna byłaby zmiana konstytucji, ponieważ każda inna próba stworzenia tej instytucji poza zmianą konstytucji rodziłaby po pierwsze wątpliwości, z drugiej strony niekoniecznie osiągnęłaby ten pożądany efekt, bo wszyscy właśnie myśląc o sędziach pokoju, wyobrażamy sobie, że jest jakiś szanowany w lokalnej społeczności, oszanowana w lokalnej społeczności osoba i ona te drobne sprawy rozstrzyga, ktoś przychodzi przed jej oblicze i rozstrzyga i to orzeczenie jest szanowane. Natomiast w Polsce wymiar sprawiedliwości sprawują sądy i jest konkretna procedura uzyskania nominacji sędziowskiej. I ażeby ten proces przybliżyć obywatelom, musielibyśmy dokonać zmian w konstytucji. Niemniej jednak należy spodziewać się tego, że w ciągu kilku miesięcy ministerstwo zaproponuje pewne zmiany upraszczające właśnie te proste sprawy przed sądami, ponieważ według większości ekspertów znalezienie sposobu odciążenia sędziów od tych prostych spraw spowodowałoby usprawnienie prac sądów w tych już bardziej poważnych, w których ważą się naprawdę losy życia czy dorobku majątkowego. W sprawach aborcji, w tym jest sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ja również złożyłem podpis pod wnioskiem grupy posłów, by kontynuować sprawę, która została wszczęta w poprzedniej kadencji Sejmu, w której wskazuje na niedopuszczalność przesłanki eugenicznej w naszej opinii jako niezgodnej z konstytucją. I w tej sprawie również pan minister Ziobro bardzo silne stanowisko przed Trybunał skierował i mamy nadzieję, że sprawa zostanie przez Trybunał rozstrzygnięta. Co jest istotne, niektórzy się pytają, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie, a nie zmiana ustawy. Musimy mieć świadomość, że w sprawach obyczajowych, ideologicznych, działa tak, politologicznie może dojść do efektu tak zwanego wahadła. Jeżeli zmienia ustawę, to potem może być przeciwny efekt. Natomiast określenie przez Trybunał Konstytucyjny dopuszczalnego zakresu regulacji
daje kwestii
w ustawie powoduje, że nie sposób jest uchwalić ustawy nawet przy zmianie politycznej, która by przeczyła temu wyrokowi. To jest dlatego bardzo istotne, to jest rzadko dostrzegane, że akurat ta sprawa jest z Trybunału, nie jest po prostu zmieniona ustawa i tutaj prosimy niewątpliwie o cierpliwość również wobec Trybunału, który to jest fundamentalna cywilizacyjna kwestia, więc niewątpliwie Trybunał rozpoznając tę sprawę musi bardzo wnikliwie przygotować się do jej rozpoznania.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieka. Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Kłania się Joanna z Niemiec. Ja bym chciała po prostu tak szybciutko poruszyć taki temat. Reforma sądownictwa oczywiście jak najbardziej, tylko takie pytanie, dlaczego tak późno? Moim zdaniem reforma sądownictwa powinna już się 4 lata temu zacząć. To wtedy, kiedy mieliśmy większość i w Senacie, i w Sejmie, mogliśmy szybciej to wszystko jakoś sobie poukładać. Teraz mamy cały czas kłody pod nogi. Mało tego, ja bym chciała, myślę, że takie by było życzenie milionów Polaków, żeby w końcu ktoś w Trybunale, pod Trybunałem Konstytucyjnym po prostu, że powiem tak brzydko, beknął za to wszystko, co się dzieje teraz, że Trybunał powinien być również dla sędziów, którzy teraz ponad 50 chyba 6 tam sędziów, którzy właśnie porwali się na naszą konstytucję, na polskie prawo i na to, że my lud polski decydujemy w wielu sprawach, a oni po prostu mają to wszystko gdzieś. To jest jedno. Druga sprawa jest taka, tak szybciutko tylko powiem, że nie ma co walczyć z Brukselą, nie ma co z Unią Europejską. Przecież oni nas nie lubią. My walczymy z wiatrakami. Mają nam za złe za to, że w końcu naród polski jest wartością samą dla siebie. My mamy swój honor, swoją ojczyznę, ale oni tego nie będą rozumieć, więc to jest walka z wiatrakami i te wszystkie komisje, to weneckie, co tylko, i tak nigdy Polsce nie przyznają racji. Ja mam tylko nadzieję, że reforma sądownictwa będzie bardzo szybko przez pana prezydenta podpisana, a panowie ministrowie, do których bardzo lubię was słuchać, bo jesteście mądrymi ludźmi, że sprawicie to, że wszyscy ci, którzy na Polskę naprawdę wszędzie najeżdżają, że oni będą postawieni przed stanem Trybunału, tak? Bo nie wolno politykom, takim politykom na Polskę jakiekolwiek złe słowo powiedzieć. A przede wszystkim pan Sikorski i te wszystkie, sorry, że powiem, ci wszyscy, którzy tak strasznie na Polskę jadą.
Szczęść Boże, pani Janno. Dwa zagadnienia. Czy dało się tę reformę przeprowadzić szybciej? I drugie zagadnienie dotyczące tej batalii, która się dzieje na arenie międzynarodowej.
No przede wszystkim od 4 lat reformowany jest cały wymiar sprawiedliwości. Rzeczywiście oczekiwania są tak duże, ale też stan, który zastaliśmy, był tak beznadziejny, że to, co pod przewodnictwem w ministerstwie pana ministra Ziobro udało się w ostatnich 4 latach zrobić, naprawdę moglibyśmy długo rozmawiać, ale tak pokrótce, od początku, może chronologicznie, bo od końca 15 roku pierwsza ważna zmiana, reformy prokuratury. Przecież prokuratura w końcu wzięła się za wielkie afery. Co chwilę widzimy, że kolejni aferzyści w potężnych aferach gospodarczych nie jeżdżą luksusowymi autami i śmieją się państwu polskiemu w twarz, tylko trafiają do aresztów, trafiają do więzień. W końcu mafie VAT-owskie przestały okradać nasze państwo i widzimy, jak pod szerokim strumieniem popłynęły pieniądze do budżetu, które wcześniej z niego wyciekały. Mafie reprywatyzacyjne, lichwiarska, lekowa. Wszystkie te grupy przestępcze muszą się chować teraz przed polskim państwem, a nie się z niego śmiać. To jest bardzo ważna zmiana, aczkolwiek musimy mieć świadomość, że prokuratura to jest też instytucja hierarchiczna, gdzie jest kilka tysięcy prokuratorów i gruntowna zmiana tak, żeby odzyskała pełne zaufanie społeczeństwa, jeszcze musi trwać, ale te kluczowe zmiany już zaszły i ten proces uzdrowienia trwa. Komornicy. Kilka lat temu praktycznie ciężko było otworzyć jakąkolwiek gazetę czy oglądać serwis informacyjny, nie słysząc o skandalu komorniczym. Przeprowadziliśmy gruntowną reformę systemu komorniczego. Dzisiaj komornik nie jawi się jako bezduszny urzędnik, który ostatni grosz zabierze, tylko są pewne jasne procedury i mimo tego, że skończyły się skandale, również egzekucja jest skuteczniejsza, ponieważ te przejrzyste zasady i szanse dla dłużników, które ta reforma dała, spowodowały, że ten system zaczął lepiej funkcjonować. No, o procedurach to pan minister Warchoł się wypowie, bo jest autorem wielu zmian, które przyspieszają postępowania i będziemy widzieli efekty w przyszłości. Ale co do samych sądów, właśnie ten etap poszczególnych zmian chronologicznie, zgodnie z pewnym harmonogramem prac następował. I też od początku przecież zmian w sądownictwie mieliśmy gigantyczne problemy. Przypomnę choćby 4 lata temu awanturę o Trybunał Konstytucyjny, gdzie próbowano zabezpieczyć interesy Platformy Obywatelskiej polityczne, wybierając na zaś sędziów Trybunału, tak żeby każdą ustawę przyjmowano przez... żeby była de facto taka sytuacja, jak teraz z Sądem Najwyższym, żebyśmy przyjmowali ustawę, a Trybunał Konstytucyjny złośliwie by je odrzucał, bo takie było niewątpliwie polityczne zamierzenie Platformy Obywatelskiej. Dużo krwi musiało, znaczy może użyłem złego słowa, dużo potu musieliśmy wylać, by ten spór wygrać. Kolejne sprawy związane właśnie z ustrojowymi kwestiami sądownictwa, przecież też ustawa o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa no, były bardzo też te kłody pod nogi rzucane. Zresztą efektem tych kłód jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo też te procedury trwały. Więc staramy się ciężko pracować, by te reformy przeprowadzić, ale nawet 8 lat, jeśli będziemy konsekwentnie realizować i się uda wprowadzić, to też pewne owoce będą dopiero wychodzić po jakimś czasie. A jak słuchacze i widzowie dostrzegają, nie jest to zadanie łatwe.
Postępowania karne przyspieszyły o prawie 20% w ciągu ostatniego czasu, kiedy my rządzimy. reforma, która weszła niedawno w życie, odbiurokratyzowuje sądy, zwalnia sędziów od mnóstwa niepotrzebnej roboty. Słyszeliśmy wcześniej o przypadkach, kiedy to gangster spał na sali rozpraw, a sędzia mu czytał 5000 stron akt. Słyszeliśmy o odczytywaniu wyroku w sprawie Amber Gold, o tysiącach przesłuchiwanych świadków. Dzisiaj wystarczy przesłuchać 30, nie trzeba 300 przesłuchiwać, nie trzeba odczytywać tych setek tomów akt. Także to są dobre, potrzebne zmiany dla samych sędziów, którym daliśmy narzędzie do sprawnego, szybkiego sądzenia. Dalej zwolniliśmy bardzo dużo wolnych miejsc, jeśli chodzi o postępowania upadłościowe, bo przynieśliśmy sprawy z sędziów upadłościowych do tak zwanych doradców restrukturyzacyjnych. To reforma, która weszła w życie w styczniu tego roku. Sprawy komornicze, o których wspominał pan minister. To są realne efekty naszych reform. Nie wspominam już o kwestii alimentów, czy wielu, wielu innych sektorach reformy państwa, które przeprowadziliśmy, więc efekty widać. Sprawy z zakresu prawa pracy. 273 dni szybsze są sprawy w sądach pracy niż wcześniej. Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych przyspieszyły, więc kłamie opozycja, mówiąc, że sprawy są tak samo wolne jak wcześniej albo nawet wolniejsze. Nieprawda. Statystyki pokazują coś zupełnie innego. Reforma instytucjonalna jest kontynuowana wraz z reformą organizacyjną, proceduralną na różnych etapach państwa. Ale powiadam, to co mówi pan minister, to są gigantyczne zaniechania. Platforma miała dwie kadencje i nic nie zrobiła zupełnie. My mamy 4 lata i już tyle się udało zrobić. I dzięki społeczeństwu kontynuujemy naszą reformę. Dostaliśmy mandat do tego, żeby kontynuować tę reformę i słowa dotrzymamy.
I drugi aspekt wypowiedzi pani Anny to ta batalia, która się dzieje na arenie międzynarodowej. Wygramy ją, przegramy, warto ją toczyć, jeżeli tak, to za jaką cenę?
Czy minister Warchoł w poprzedniej wypowiedzi pokazał dobitnie, że jako obóz polityczny wykazywaliśmy się na poszczególnych etapach sporu sądownictwa dużą roztropnością. Potrafiliśmy używać słowa kompromis i realnie, mimo że z zaciśniętymi zębami, ale pokazywaliśmy, że nie musimy na siłę wszystkiego wprowadzać. Jeśli są wątpliwości czy protesty, lepiej z czegoś zrezygnować, żeby te dobre zmiany, najważniejsze, zostały utrzymane. Ale widzimy, jaka jest sytuacja. Każdy palec, który wyciągamy, jest konsekwentnie przez opozycję obgryzany i szanujmy nasze dłonie. I teraz jest moment, w którym jednak widzimy, że druga strona nie chce rozmawiać, czy to mówimy o poziomie krajowym, ale oczywiście wiemy, że politycznie Komisja Europejska korzysta z tej inspiracji, o czym też mówiłem wcześniej, polskiej opozycji, bo gdyby nie miała mandatu od polskiej opozycji, nie pozwalałaby sobie na takie działania. I jasnym jest, że ja nie wiem, jakbym spojrzał moim wyborcom w oczy przy kolejnych wyborach, mówiąc, że no, poddaliśmy się, nie dokończyliśmy reformy. Jednak wydaje mi się, że między innymi dlatego nasz obóz polityczny zyskał takie, a nie inne poparcie w ostatnich wyborach, że pokazaliśmy, że dążymy do tych reform i będziemy z tego rozliczeni, czy je przeprowadziliśmy. I mamy mandat demokratyczny. Komisja Europejska takiego mandatu nie ma. Przede wszystkim nie ma uprawnień, by czegokolwiek od nas w tym zakresie żądać. Zresztą pan minister przywołał wyrok Trybunału Sprawiedliwości, który wcale nie jest w swojej treści taki, jak mówi opozycja czy Sąd Najwyższy. On jasno mówi, że tylko w ekstremalnych przypadkach, gdzie są dowody, że konkretny sędzia jest uzależniony od polityków, czyli ma z nimi te kontakty, jakich nie powinien być, odbiera jakieś polecenia, to wtedy można w konkretnej sprawie wyłączyć takiego sędziego. Natomiast jasno w tym wyroku jest mowa o tym, że nie można podważać statusu sędziego, nie można kwestionować prerogatywy prezydenta, że w państwach Unii Europejskiej mogą być różne modele. I w sporze, jeśli mówimy o równości państw członkowskich, bo w traktatach ta zasada jest jasno wyrażona, w tym sporze prawnym racja jest po naszej stronie. Dlatego też zresztą pani sama, pani komisarz Jurowa, komentując spotkania, powieliła te tezy z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aczkolwiek należy się spodziewać, że polska opozycja będzie wywierała polityczną presję na organy Unii Europejskiej, ażeby te konsekwentnie grillowały Polskę. Ale jesteśmy zdeterminowani do tego, by realizować nasze zobowiązania wyborcze w zgodzie z konstytucją, a tam, gdzie Unia Europejska kompetencji nie ma, nie mamy prawa, by te kompetencje jej przekazywać w innej drodze niż przewiduje konstytucja.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witam ojca dyrektora.
Pozdrawiam serdecznie ojca i gości szanownych. Bardzo serdecznie ojciec Tadeusz Wojciech. Ja bym tylko na jedno zwrócił uwagę, jeżeli można. Otóż oczywiście, że reforma jest potrzebna i nawet Kościół jest ciągle reformowany, czy zakony, to znaczy to wracanie do źródła, na tym polega ta reforma w Kościele katolickim, bardziej jeszcze do nauki Chrystusa. I na tym polega semper reformanda, tak się też mówi, Kościół, prawda? W każdym razie, czyli zawsze reformowa, wszyscy musimy reformować. I służba zdrowia, i lekarze, i pielęgniarki, i nauczyciele, wszyscy. I dlaczego nie sądy również? Na jedno bym tylko zwrócił uwagę, żeby ludzie nie myśleli, że wszyscy sędziowie są źli. Żeby to nie przerzucić na ludzi, na człowieka, na sędziów. Trzeba zreformować, bo komunizm sam jeszcze nie odszedł od nas. Jeszcze są pozostałości. Widzimy to i jest to potrzebne. Tak jak powiedziałem, służbę zdrowia, żeby zreformować, to trzeba zreformować najpierw człowieka. Najpierw właśnie służbę zdrowia, żeby to byli ludzie etyczni, światli i tak dalej. Także na jedno tylko, może nie tyle panom, co w ogóle, żeby nikt nie myślał, że my jesteśmy przeciwko wszystkim sędziom. Że sędzia to już jest zły człowiek. Nie, to jest człowiek, który na pewno też bardzo wielu chce dobrze. Jest takich rozrabiaków, trochę to przecież widać, to oni są na pierwszych stronach, tak, nie tylko gazet, ale i na ekranach pokazują się ciągle gdzieś tam. Tak. To jest tak zwana ta szczególna kasta, prawda? Nazwali się kastą, ale to nie wszyscy, prawda? Na to bym zwrócił uwagę, żebyśmy się nie dali dzielić, bo my jesteśmy jednym narodem i wszyscy są potrzebni. I potrzebny jest ksiądz, patrzy właśnie w tej chwili na ojca Piotra, i potrzebni są ministrowie, i potrzebny jest dobry rząd, który jest zatroskany o naród, i wszyscy są potrzebni. I sprzedawcy są potrzebni, i kierowcy są potrzebni, i rzemieślnicy, i rolnicy, prawda? Ważne, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i żeby ktoś nie zawłaszczał dla siebie wszystkiego. I to było właśnie, to mamy pozostałości komunizmu i z tego musimy się wyleczyć. I nie wiem, jak panowie, wy się na tym znacie bardziej, ale ja widzę tą reformę właśnie w tym wymiarze sprawiedliwości. To jest to oczyszczanie się, bym powiedział, jakichś tych niewłaściwości jeszcze, które pozostały po tamtym systemie. Tak, to jest. Dziękuję serdecznie i siły życzę. Podziwiam cierpliwość. Tak, nie macie łatwo państwo, nie macie łatwo, ale nie wolno się poddawać. Nie wolno się poddawać. I mamy wielu dobrych ludzi do pokazania prawdy. Trzeba pokazywać tych najlepszych ludzi, bohaterów. Tak było zawsze. I takich też mamy w tej dziedzinie. Bóg zapłać serdecznie. Życzę siły i za sędziów, i za wymiar sprawiedliwości trzeba się bardzo też modlić, bo pierwszym niesprawiedliwym jest diabeł. I chciałbym, żebyśmy tak postępowali, niesprawiedliwi. Aż należy się każdemu, to jest to sługuje, sprawiedliwość, co się komu należy i tak trzeba. Dziękuję, przepraszam i dzięki wszystkim z życzenią dobro w prawdzie, z Bogiem.
Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie ojcu dyrektorowi, panowie ministrowie.
Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście bardzo ważne słowa ojca dyrektora i podkreślamy to zawsze, że większość sędziów to są sędziowie ciężko, uczciwie pracujący. Zresztą przed chwilą nawet mówiliśmy, jakie narzędzia im daliśmy do tego, żeby pracę ich odbiurokratyzować, żeby ich od tych niepotrzebnych czynności odciążyć. Mamy 10 tysięcy sędziów w Polsce i ta grupka tych krzykaczy, bardzo trafna diagnoza, to są ci, którzy próbują zachować dotychczasowy status quo, żeby było jak było. Tymczasem widzieliśmy nawet na ostatnich zdjęciach po tej uchwale nielegalnej Sądu Najwyższego. Wielu sędziów przyszło do orzekania i pytano nawet ich, czy będą orzekać, czy nie. Oni mówią, że ich polityka nie interesuje, oni chcą sprawiedliwie, dobrze orzekać. I chwała takim sędziom. I dla nich kolejne procedury, kolejne reformy będziemy przygotowywać dla Polaków, bo wiemy, że te sprawy są najważniejsze, te procedury, ale nie możemy rzeczywiście pozwolić sobie na zawłaszczanie, to co ojciec dyrektor tak trafnie zdiagnozował, zawłaszczanie sądownictwa, zawłaszczanie państwa de facto, odbieranie społeczeństwu, narodowi tej trzeciej władzy, ważnego elementu. Grupka krzykaczy, absolutnie. Daleko nie szukać, ostatnio na tym proteście Tysiąca Tług w Rzeszowie, skąd ja jestem posłem, pochodzę zresztą z Niska, z Podkarpacia, było 10 osób. I ktoś mnie zapytał o komentarz. Ja mówię, prosty komentarz, jest jeden. Na dyżurze poselskim przyjmuje więcej osób niż na tym nieszczęsnym proteście. Tam było zresztą dwóch polityków Platformy, ktoś z KOD-u, jakiś dziennikarz. Także no, to tak wygląda, więc sędziów tam nie było, żeby to było jasne. To pokazuje, że nasza reforma jest oczekiwana przez społeczeństwo, przez samych sędziów również. Oni chcą mieć jasne zasady, na jakich pracują, ale równomierny rozkład czasu pracy to jest właśnie nasza zasługa. System losowego przydziału spraw. Nie ma równych i równiejszych w sądach. To jest również efekt naszej reformy. Wcześniej ktoś był lubiany przez prezesa, dostawał małą sprawę. Ktoś był nielubiany, dostawał dużą sprawę. Teraz tego już nie ma. Każdemu porówno. To, co powiedział ojciec dyrektor, właśnie wedle sprawiedliwości są sprawy w sądach rozdzielane. Prezesi sądów nie mogą przenosić sędziów między wydziałami wedle swojego widzimisię, to co wcześniej było możliwe. Dlatego dostrzegamy ogromną pracę, poświęcenie zwykłych liniowych sędziów. Zresztą odzwierciedla to nawet skład Rady Sądownictwa, gdzie 80% stanowią sędziowie sądów rejonowych. Wcześniej no to było w drugą stronę. System piramidalny mieliśmy, że wąska grupka tych właśnie z Sądu Najwyższego sprawowała pieczę nad całą resztą sędziów, kilku tysięcy ciężko pracujących codziennie. Więc to pokazuje również, że nasze intencje do prawdziwej reformy, a nie tylko do schlebiania tym tak zwanym sędziom pałacowym, o których się mówiło właśnie, że oni to wprowadzają ten niepotrzebny zamęt i oni chcą rządzić wbrew reszcie środowiska sędziowskiego.
I ostatnie zdanie, pan minister Kaleta.
Rzeczywiście dziękuję ojcowi dyrektorowi za słowa wsparcia, które zawsze są bardzo miłe, słyszeć z ojca dyrektora wsparcie z ust przedstawicieli rodziny Radia Maryja. My zawsze podkreślamy, że mowa o niektórych sędziach. To słowo niektórzy ma swój wymiar, ale właśnie z tego powodu, że te nazwiska, te twarze się przewijają w ciągu te same osoby, pan Żurek, pan Tuleja, pan Łączewski, to tylko zmieniają studia i próbują walczyć z rządem, ale te zmiany właśnie, które przywołał pan minister Warch, od początku oczywiście zmiany takie wewnętrzne no nie są dla opozycji politycznej interesujące, by podnosić krzyk, ale wiele tych rzeczy właśnie w sądach się pod tym kątem zmieniło. Za czasów opozycji prezes sądu, kiedy Platforma rządziła, prezes sądu mógł dowolnie sędziego zmieniać, mu wydział. Mógł mu przydzielać sprawy, jak mu się podobało. Zresztą znamy też sprawy na telefon, jak były rozstrzygane. To wszystko zostało przecięte. Zostało przecięte, bo zrealizowaliśmy postulat samych sędziów. To są postulaty kierowane przez środowisko sędziowskie. I kiedy spojrzymy na frekwencję tych marszach, tam naprawdę można powiedzieć, nawet nie wiem, czy procent sędziów w tym marszu uczestniczył. No procent może uczestniczył, bo to było kilkaset osób na 10 tysięcy. Reszta zdecydowała się spokojnie orzekać, nie naruszać fundamentalnej zasady apolityczności. I wydaje mi się, że też można spojrzeć nawet z tej drugiej strony, że to jest pozytyw tego całego sporu, że jest duża grupa sędziów, która mimo zachęt, mimo presji części środowiska jednak skupia się na ciężkiej pracy w wymierzaniu sprawiedliwości.
Więcej w drugiej części naszego spotkania. Reforma sądownictwa, aktualności w studiu Telewizji Trwam. Rozmawialiśmy z panem profesorem Marcinem Warchołem, wiceministrem sprawiedliwości. Dziękuję, panie ministrze. I z panem ministrem Sebastianem Kaletą, wiceministrem sprawiedliwości, przewodniczącym Komisji do Spraw Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Dziękuję także państwu, widzom Telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Bóg zapłać.